Drodzy Państwo, naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest pan dr inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Witam pana bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Panie prezesie, w zeszłym tygodniu mieliśmy okazję już rozmawiać, nawet ten materiał emitowałem po północy, aby zachęcić wielu do organizowania modlitwy w intencji obrony życia i praw rodziny. Wiemy i widzimy, co dzieje się na arenie społecznej, ale przede wszystkim politycznej, co dzieje się w Sejmie za przyczyną przede wszystkim rządzących. I stąd ten apel o organizowanie i włączenie się w modlitewne czuwanie przed Najświętszym Sakramentem w nocy z 3 na 4, czyli dzisiaj, z pierwszego piątku na pierwszą sobotę miesiąca. Apel jasnogórski, pan wspomniał, 21. I w czasie czuwania zanosimy prośby o powstrzymanie szczególnie niebezpiecznych projektów ustaw i rozwiązań godzących właśnie w prawo do życia i prawo do rodziny. Jeżeli mogę, pan wspomni, jakie inicjatywy, czy o co rzeczywiście modlimy się, co nam wszystkim powinno leżeć na sercu. Wspominaliśmy kwestię in vitro, konwencji, która ma być ratyfikowana, kwestia przemocy wobec kobiet też dobrze brzmi, ale to prawo, ostatnie audycje, rozmowy niedokończone też pokazują, jak to skrzętnie pewne rzeczy są. No, próbuje się przeprowadzić. No i kwestia też demoralizacji dzieci, młodzieży, tego najbardziej wrażliwego nerwu, jeżeli tak byśmy się wyrazili, tkanki naszego narodu.
Proszę Państwa, ja już jestem w wielce radosnym nastroju, bo Pan Bóg dał nam wspaniałe narzędzie walki o przemianę, no powiem mocno, i świata, i kraju, i nas samych oczywiście. Tym wspaniałym narzędziem jest modlitwa. Wiemy, że Jan Paweł II był mężem modlitwy. Wiemy, że najważniejszym wezwaniem, jak sam powiedział, z całego jego pontyfikatu było wezwanie do modlitwy. I wiemy, doświadczaliśmy to nieraz, myślę, że każdy z nas i w życiu osobistym, i w życiu rodzinnym, ale także w życiu społecznym, jak wielką moc, potęgę ma modlitwa. I przypomnę, że z tą ufnością w potęgę modlitwy, modlitwy zanoszonej właśnie w szczególnym dniu, no w pierwszy piątek miesiąca, wiemy, Pan Jezus, Najświętsze Serce Pana Jezusa i pierwsza sobota miesiąca to jakoś połączenie Pana Jezusa, no trudno tu coś dodać, samo określenie Pan Jezus mówi wszystko. I Najświętszej Marii Panny, Królowej naszego narodu, daje mi już tą radość, wielką radość, że stworzymy dzięki oczywiście opatrzności Bożej wielkie dobro w naszej ojczyźnie. Czy to dobro zobaczymy szybko, czy zobaczymy może za kilka tygodni, a może za kilka lat. Jedno jest pewne, jak pisał Wierz Narodowy, nie ma modlitwy niewysłuchanej, a my jako ludzie wierzący, znający Pismo Święte, wiemy, że Pan Bóg zawsze wysłuchuje próśb zgodnych z Jego wolą. A jak możemy wątpić, że nie jest zgodne z wolą Bożą to, aby nasz Sejm odrzucił ratyfikację tej niebezpiecznej dla całego naszego społeczeństwa konwencji o przemocy wobec kobiet. Wspaniała nazwa i wielkie kłamstwo i manipulacja. Wiemy jeszcze z czasów PRL-u, ale nie tylko, jak wielkie zło niekiedy jest ukrywane pod pięknymi słowami. Ufni w potęgę modlitwy. Będziemy prosić, żeby ta konwencja, w której zapisane jest wiele elementów ideologii gender, została przez naszych parlamentarzystów odrzucona. Druga intencja, przypomnę kochani, to zablokowanie ustawy o in vitro. Znowu kłamstwo i manipulacja. Nazwa zupełnie nieadekwatna do tego projektu rządowego o leczeniu niepłodności. In vitro niczego nie leczy. In vitro jest procedurą śmierci i kalectwa. I rządzący to muszą wreszcie uznać. Parlamentarzyści muszą dostrzec to wielkie zło ukrywane pod in vitro i wreszcie, podkreślam, poprzeć na protechnologię, etyczną metodę, skuteczną, tańszą metodę pomocy bezdzietnym małżonkom. I sprawa jakże droga nam wszystkim. Mam na myśli obronę naszych dzieci i młodzieży przed jakże niebezpieczną, demoralizującą seks edukacją. No wszystkie trzy cele, kochani, myślę, że są zgodne z wolą Bożą. Nie myślę, jestem pewien. Dlatego już teraz Cieszę się z tego wielkiego dobra, które nastąpi dzięki oczywiście Wszechmocy Bożej poprzez naszą modlitwę. Mam tu przed sobą wykaz szczególnych parafii od Szczecina, Cieszyna, Warszawy, Krakowa, Poznania, ale nie będę ich wymieniał. Wiele parafii, klasztorów zgłosiło swój udział w tej modlitwie, ale to jest tylko niewielka cząstka i szkoda czasu na wymienianie. Cieszymy się i jesteśmy pewni, że myślę, że w wielu, wielu domach, wielu, wielu kościołach Polski o 21:00 dłużej czy krócej będziemy się modlić, a niektórzy przez całą noc, o to, aby te trzy wielkie cele zostały osiągnięte dzięki opatrzności Bożej, która wysłuchuje modlitw naszych ufnych, pokornych, wytrwałych.
Panie prezesie, jeżeli mogę w zdanie wejść, bo dobrze by ustalić te ramy czasowe, myślę, że my też na antenie Radia Maria możemy tę modlitwę podjąć. Wspólnie pan mówi 21:00, od 20:20 modlitwa różańcowa na antenie radia i telewizji, modlitwa apelowa. Podobnie, jeżeli ktoś nie będzie mógł pójść do swojego kościoła, do kaplicy, możemy we wspólnocie modlić się w tych intencjach, które pan mówi, gorliwie, żarliwie, tak, żarliwa modlitwa w obronie fundamentów, tak, na których zbudowana jest nie tylko nasza cywilizacja, to powiemy szeroko, ale Polska, tak, to był fundament, który, nie mieliśmy granic, nie było Polski na mapie, a dzięki wierze, dzięki temu, co działo się w domach, we wspólnotach parafialnych,
w kościołach,
Polska ustała.
Proszę Państwa, ja naprawdę tu mówię z ogromnym entuzjazmem i optymizmem. Nie wyobrażam sobie, żeby ta nasza modlitwa, po ludzku oczywiście niekiedy niedoskonała, może niezbyt ufna w niektórych przypadkach, może tak jak mówię, niektórzy mogą jej dużo czasu poświęcić, niektórzy mniej, żeby nie przyniosła wspaniałych efektów. Ja bardzo proszę każdego z naszych drogich słuchaczy, czy będzie mógł być w kościele, czy w jakimś sanktuarium, czy razem łącząc się z nami poprzez telewizję Trwam, czy Radio Maria, będzie w tej modlitwie uczestniczył. Nasza modlitwa, wiemy, jest ograniczona w programie Radia Maria i telewizja, ale mamy przecież modlitewniki. Można jeszcze skorzystać i zatopić się w rozważanie męki pańskiej, droga krzyżowa, litanie. Mamy przecież tyle możliwości. Kontemplacja, jaką wspaniałą jest modlitwą, kontemplacja tej wielkiej mocy i miłości Bożej, która chce nam pomóc. Ale jak dobry ojciec, powiem, niekiedy ojciec ludzki nawet chce, żeby go poprosił syn czy wnuk. A więc my też prośmy Pana Boga pełni ufności i kochani, miejmy świadomość, że jest nas wielu. To, co lubię powtarzać, zawsze z wielką radością korzystam z możliwości mówienia do rodziny Radia Maria. To jest największa armia w obronie życia i praw rodziny na świecie. To jest armia niezwyciężona. Możemy przegrać jakąś potyczkę, możemy przegrać jakąś bitwę, ale ostateczny wynik tych zmagań, tej wielkiej batalii o życie i o prawa rodziny jest przesądzony właśnie męką, zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa, który jako dawca życia i zwycięzca śmierci króluje wszędzie. I Unii Europejskiej i Warszawie. Politykom, dziennikarzom wydaje się, że oni rządzą światem. Nie.
Panie prezesie, i myślę, że światem. Też musimy im pomagać, bo
oczywiście.
Wygląda, że oni mają jakieś konkretne założenia. Nie wiem, czy to wypływa z takiego, a nie innego sumienia, tak? Może z jakichś nacisków, wpływów, tak? Bo my tacy mamy być wszyscy poprawni politycznie. Bo chociażby to, co dzieje się Pani premier, pani Ewa Kopacz opowiada się za dalszą promocją in vitro, uregulowaniem związków partnerskich, ratyfikacją konwencji przeciw przemocy. Tak mówiła podczas jednego z wywiadów udzielanego stacji telewizyjnej. Nowa premier podkreśla, że in vitro jest szansą dla tysiąca polskich rodzin, młodych małżeństw, które dziś chcą mieć dziecko. Przypomniała też, od ubiegłego roku 270 milionów złotych przeznaczono na program sztucznego zapłodnienia. A pan, czy obrońcy życia, czy ci, którzy komentują te sprawy, mówią, że to nie jest kwestia tylko etyki samej, gdybyśmy od tej strony popatrzyli, tej moralności, ale kwestia jakiegoś fundamentalnego odniesienia. Pan wspomniał naprotechnologia. To jest możliwość, a nie in vitro, które nie leczy niepłodności.
No, proszę Państwa,
i co więcej, kwestia tej odpowiedzialności za życie człowieka.
Bólem odnośnie nowej pani premier. Wiemy, z jakim zaangażowaniem nasza obecna pani premier, a kiedyś minister zdrowia, walczyła o to, żeby to słynne dziecko Agaty, małoletniej uczennicy z Lublina, zostało zabite, bo lekarze nie chcieli. Sama zaangażowała się w znalezienie szpitala, który dokonał zabicia nienarodzonego dziecka u małoletniej uczennicy. A ja się zapytam pani premier, dlaczego nic się nie dzieje, kiedy ponad 2 miesiące temu znowu jako federacja ogłosiliśmy alarm, bo wiemy, nie znamy losu 455 polskich nienarodzonych dzieci. Ministerstwo Zdrowia podało, że dokonano 750 aborcji, czyli zabójstw. NFZ zapłacił i podał w swoich statystykach 1200. Czyli jest różnica 455 dzieci. Nie wiemy, czy żyją, czy nie żyją. Myśmy wystosowali jako federacja apel do pana prezydenta, do marszałek Sejmu, panie Wykopacz, do marszałka Senatu, do ministra sprawiedliwości. I co się dzieje? Nic się nie dzieje, prawda? Bo najwyższe władze państwa nie są zainteresowane w tym wyjaśnieniu losu 455 nienarodzonych dzieci. Pani premier, proszę powołać super komisję. 455, nie wiemy. Może, daj Boże, nie zabito. No to trzeba, prawda, wyjaśnić tą sprawę. 2 miesiące. I teraz porównajmy z tym, co robiły media, co robili politycy, kiedy trzeba było jedno dziecko uczennicy Lublina. Ja przepraszam, jestem z szacunkiem do każdego człowieka, wierzącego i niewierzącego, podzielającego moje poglądy i niepodzielające. Ale to jest, proszę Państwa, stan katastrofalny państwa i najwyższych władz w naszym państwie. Jak można przez 2 miesiące nie podjąć wielkiej akcji wyjaśnienia? Może to jest tylko fałszerstwo statystyczne wysoko postawionych urzędników. No to trzeba to nazwać. A może to jest sprawa faktycznie życia czy śmierci 455 nienarodzonych dzieci. Jak to kontrastuje z tym straszliwym zaangażowaniem na rzecz zabójstwa, a tutaj ochrony czy wyjaśnienia losu tyluż nienarodzonych dzieci. Ale wiemy, my ludzie wierzący nigdy nie tracimy nadziei. Wiemy, że każdego może w tym najlepszym rozumieniu dosięgnąć łaska Boża. Mamy wspaniały przykład świętego Pawła, apostoła narodu. Nie jeden przykład. Mamy my, obrońcy życia, ileż postaci, zaczynając od słynnego już świętej pamięci doktora Nathansona, który, wiemy, jaką rolę odegrał w legalizacji zbrodni Stanów Zjednoczonych, zbrodni aborcji, a później się nawrócił i wyrósł na jednego z największych obrońców życia na całym świecie. Trzeba im pomagać i tu jest to narzędzie pomocy. Modlitwa, modlitwa, jeszcze raz modlitwa.
Panie prezesie,
ja
Ojciec Święty, tak?
Tylko skazałem świętego Maksymiliana. Ten wielki, powiedzmy, wydawca katolicki, gigant czynu. Wiemy, jak ojciec dyrektor ceni świętego Maksymiliana. A święty Maksymilian nieraz podkreślał, naszą najważniejszą czynnością jest modlitwa. Naszą najważniejszą czynnością jest modlitwa. Chciejmy to przyjąć i chciejmy tą czynność wykonywać pełni radości, ufności, że przyniesie błogosławiony efekt.
Bardzo dziękuję. Jan Paweł II też w Ewangelium Vitae mówi, pilnie potrzebna jest wielka modlitwa za życie przenikająca cały świat. Możemy pójść dzisiaj do naszej wspólnoty parafialnej, do sanktuarium Kościoła, tam gdzie jesteśmy. Jeżeli mamy jakieś przeszkody, zaangażujmy się, zaangażujmy innych w tą wspólną modlitwę, gdzie 2 albo 3 zgromadzenie są w moje imię, tam ja jestem. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, pozdrawiamy wszystkich, całą Federację Ruchów Obrony Życia, wszystkich, którzy stają codziennie na wysokości zadania, broniąc życia, broniąc godności tego życia, ujmując się też za prawdą o życiu człowieka. Bóg zapłać.
Szczęść Boże.
Życzymy też Panu zdrowia i sił.
Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję. Naszym gościem był pan dr inżynier Antoni Zięba, wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.